i na przykład identyfikujemy te konkretne przejścia, które trwały w tym konkretnym punkcie zbyt długo.
Ty to wszystko widzisz na tym stole, co?
No, no tak.
I a wszystko to, ty musisz to zrobić. Jeszcze te narzędzia nie potrafią same takie anomalii
wyłapywać. To nie będą potrafić. To jest przyszłość.
Okay.
To na filmach jest.
No bullshit about podcast. Bez tabu, bez owijania w bawełnę. Zawsze szczerze.
Kolejne nagranie z podcastu No Bullshit About w kontekście digitalizacji. Dzisiaj jest ze mną nowy gość, ciekawy.
Tak, witam Państwa.
Łukasz
Morawiecki.
Tencensys.
Tak, opowiedz firma troszkę. Tencensys. Firma Tencensys ma taką, nazywa się Tencensys dlatego, że no oryginalnie założyliśmy firmę w związku z tym, że no pojawiła się cała ta rewolucja związana z głębokim uczeniem, z deep learningiem. I ona pozwala na takie różne fajne rzeczy, jak na przykład analizę fajną obrazu albo dźwięku. I, no i pomysł był taki, że jakby połączyć takie różne informacje, powiedzmy z czujników albo z różnych źródeł, z tymi nowymi klasami algorytmów, to daje nam takie dodatkowe jakby zmysły, czyli lepiej rozumiemy widzenie, lepiej rozumiemy słyszenie. I tak jak człowiek ma 5 zmysłów, to dzięki tym algorytmom możemy zbierać informacje na różne inne sposoby, mam tych zmysłów jakby więcej. Więc oryginalnie taki stąd jest jakby pomysł na tą nazwę. No i to jest jakby to, co nam tam...
Czy to razy dwa, czy bo tam mogło być 15?
To była taka ładna liczba.
Aha.
Więc chodziło o to, że mamy ich więcej i to jest jakby coś, co nam tam w duszy gra, co się nam podoba.
Okej. Okay. Jesteście liderem, jeśli chodzi o rozwiązania, ale to bardziej w takim razie machine learningowe, data science, czy raczej no, proces nie, mining? Nie. Trochę tak się chce połechtać na początek.
Nie, mamy takie swoje rzeczy, gdzie faktycznie jesteśmy jakby trochę unikalni w skali Polski, jak na przykład analiza danych procesowych, albo analiza różnego rodzaju logów z maszyn, z infrastruktury technicznej, gdzie mamy bardzo fajne, takie ciekawe use case'y. Natomiast, no nie powiedziałbym machine learning, są fajne firmy, które są o wiele większe i robią naprawdę dobre projekty, więc...
Ja się tak, Łukasz, powoli rozkręcam, wiesz, tak na początku. Chciałem cię trochę połechtać, ale ty jesteś wytrawnym mówcą, zresztą hiperautomatyzacja, Andrzej Sobczak, rekomendacja bardzo silna. Będziecie znowu w tym roku?
Tak, będziemy opowiadać właśnie, będziemy mieli warsztaty o proces miningu. I no liczymy, że to fajnie wyjdzie. W proces miningu, znaczy może tak szybko powiem, to mniej więcej chodzi o to, że w systemach informatycznych w toku jakby takiej bieżącej pracy generowana jest bardzo duża liczba różnego rodzaju logów. Czyli to nie są jakby takie informacje, które są jakoś ustrukturyzowane, lub też jakby pełne, zawierają bardzo dużo, jakby w wierszu jest bardzo dużo jakby kolumn. Nie, to są takie informacje jakby... gdzie mamy tylko czas i identyfikator oraz jakąś czynność. To mogą być informacje o rodzaju na przykład, że jest potwierdzenie transakcji i to jest log z tego generowany. Więc jakby takich logów jest dużo. Bardzo często te logi po prostu nie są nawet zapisywane, bo po co to komu?
Takie logi typowe, logi z działania jakichś narzędzi informatycznych,
na
tak?
Na przykład, tak. Albo takie logi, że na przykład komórka się łączy z infrastrukturą. Albo takie logi, że na przykład jest jakaś informacja w aucie, że na przykład został odpalony, lub na przykład był wciśnięty pedał gazu, lub takie logi, gdzie na przykład jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i potwierdzenie tego, że na przykład ono poszło na produkcję, albo później potwierdzenie tego, że produkcja ruszyła, że jakieś czynności zostały wykonane, że na przykład jakaś paczka została wysłana, dotarła do klienta i tak dalej. Albo na przykład faktura, która przechodzi przez jakby, jest cały czas procesowana aż do jakiegoś płacenia. I trik polega na tym, że zbierając bardzo dużą liczbę tych logów, można odzwierciedlić proces. Są algorytmy, które to robią automatycznie, więc jakby tak jak mamy klasycznie w różnego rodzaju budowaniu jakby procesu,
musimy,
gdzie
nie chcemy.
Te procesy są rysowane, są jakoś analizowane, są układane. Tutaj nie musimy w ogóle tego robić. Nie musimy, bo to się robi automatycznie, więc jedyne co trzeba zrobić, to podpiąć te logi. Czyli albo wrzucamy po prostu na przykład jakąś CSV-kę, albo nawet w ogóle podpinamy, żebyśmy to mieli na bieżąco i mamy tą dużą liczbę logów i algorytm automatycznie z nich rysuje proces. I trik polega na tym, że normalnie jak myślimy o procesie, to przeważnie jest ileś tam kroków i powiedzmy jakieś kilka wyjątków. Gdy są procesy rysowane z procesu miningu właśnie na podstawie algorytmów, tam nie mamy żadnej straty informacji. Tam możemy wszystkie wersje procesu narysować i okazuje się, że to jest gigantyczne spaghetti. Pajęczyna po prostu. Okay. I tych wersji jest dużo. I tam jest taki algorytm, który pozwala nam jakby sterować złożonością, czyli możemy patrzeć na proces, który jest bardzo taki ogólny, który jest prosty. Jak coś nas zainteresuje, o, tu widzimy jakiś problem, albo tu coś zbyt długo nam trwa, albo mamy jakieś powtórzone czynności, no to możemy od razu w danym punkcie wejść niżej, głębiej i w większy szczegół dotrzeć aż do wręcz do pojedynczych transakcji, które tam miały miejsce.
Możesz trochę popowiadać o tych szczegółach, bo to wzięliśmy pierwszy na pierwszy ogień, wzięliśmy ten temat procesu miningu, to bardzo dobry temat. Zresztą Andrzej Sobczak też pisał o tym, że brakuje nam takich dużo wdrożeń. No to wy takie wdrożenia robicie, ale to nie jest bardzo popularne. Temat, myślę, wydaje, że jest też taki nie do końca może zrozumiany. Czyli mamy, wy wchodzicie do klienta, który ma tam dużo różnych systemów, tak? Ma te systemy, gromadzą. Jak nie gromadzą, to wtedy wy na przykład robicie tak, żeby gromadziły te logi?
No często kwestia jest taka, że oni po prostu ich nie zapisują.
Okej, czyli na przykład wy rekomendujecie, żeby jednak pewne logi gdzieś tam zbierać.
Tak. Później jest taka kwestia, że duża praca polega na tym, żeby te logi, które często są nieoczyszczone, żeby je przetworzyć do takiej formy, gdzie ona jest już przydatna dla algorytmu. No bo może być tak, że na przykład informacja o jakiejś czynności jest rozbita na dwie lub trzy kolumny, więc to trzeba połączyć.
Rozumiem, ale to jest praca taka ludzka? Czy to jest, narzędzia?
Tu musi być trochę pracy ludzkiej, chociaż przy bardziej wystandaryzowanych rzeczach, na przykład jak mamy księgowość, jakieś oprogramowanie SAP-owe, no to tam mogą być gotowe konektory, gdyż to jest ustandaryzowane.
Bo wy macie swoje zabawki do tego jakieś, tak?
My pracujemy zarówno z open source'owymi rzeczami, jak i też mamy narzędzia procesingowe od UiPath'a.
Okej. Okay. Bo wspomniałeś o tych algorytmach. To te algorytmy to są jakieś właśnie elementy narzędzi dedykowanych, czy to jest właśnie wasze jakieś autorskie skrypty pisane?
Nie. Proces mining to jest podgrupa business intelligence'u.
Okay.
Czyli to jest taki specyficzny business intelligence. No i jeżeli, mówię, no my korzystamy z platformy UiPath'owej, gotowej, natomiast jeżeli coś robimy na open source'owych rzeczach, no to będzie, są biblioteki Python'owe też do robienia.
To piszecie sobie wtedy te algorytmy, tak? Czy tam powiedzmy?
No tam nie trzeba nic pisać, tam kwestia jest tego, żeby po prostu popodpinać rzeczy. Stworzy się notebook Jupiterowy i zrobić analizę.
Okej. Okay. Znaczy to brzmi tak bardzo prosto, a to takie proste.
Ale bo dużo rzeczy w analityce jest prostych, jakby nie ma co, ja wiem, widzę w literaturze, że AI i jakieś nie wiadomo jakie technologie, ale analiza danych powinna być
możliwa. Może dla ciebie to jest po prostu proste.
Ale analiza danych powinna być możliwie prosta, więc nie ma co jakby szukać na siłę.
No tak, bo to jesteś statystyk, to sobie możesz.
No jeżeli o mnie nadchodzi, to ja mam taką ciekawą ścieżkę do data science'u, bo ja oryginalnie ukończyłem socjologię i ścieżkę badawczą na UJ-cie.
Więc przydaje się?
Przydaje się w taki nieoczywisty sposób, bo jest tak, że zaraz do tego przejdziemy, ale jest tak, że ja jestem oryginalnie takim badaczem ilościowym, jakby socjologiem. Następnie pracowałem w firmach badawczych, konsultingowych i zrobiłem też doktorat na SGH-u, gdzie się koncentrowałem na ekonometrii. Więc jestem takim klasycznym, jakby bym powiedział, badaczem. Natomiast dzisiaj, jak wygląda kształcenie data science'owe, no to ono jest trochę takie, że uczą osoby baz danych programować, uczą też, jak na przykład robić wizualizację danych i tą wisienką na torcie są różnego rodzaju modele maszynowego uczenia. Mhm. I to wszystko są bardzo potrzebne rzeczy. Natomiast no ja podchodzę do tych problemów jakby tak klasycznie.
Od trochę innej strony.
Tak. No, do wielu rzeczy podchodzę jako do problemów badawczych. Jest tak, że dużo jakby rzeczy w data science to nie są problemy, które finalnie się rozwiązuje przez maszynowe uczenie. Jest dużo problemów analitycznych, które nie są problemami maszynowo-uczeniowymi.
Tylko?
Tylko problemami badawczymi.
Okay.
Czyli na przykład chcemy coś pomierzyć. Chcemy na przykład, mamy jakieś informacje, chcemy je podzielić na kategorie i coś pomierzyć dla poszczególnych kategorii. I na przykład dużo informacji takich chociażby z logów, z maszyn, z urządzeń ma taki charakter. No bo z jednej strony na przykład powiedzmy w takim IoT chcemy na przykład zrobić jakąś predykcję i jakieś maintenance, żeby zobaczyć, kiedy nam się maszyna na przykład zepsuje. No to jest problem powiedzmy maszynowo-uczeniowy. Ale jest dużo też takich rzeczy, gdzie my chcemy po prostu zbierać informacje o tym, co się dzieje i to są bardziej takie problemy badawcze, bardziej takie z obszaru jakby analizy danych czy business intelligence'u i one niekoniecznie się skończą modelami maszynowego uczenia.
Ja te wątki będę potem starał się jednak zebrać. Dobrze, że to poczkuję, bo ty masz taki bardzo naturalny flow, fajnie opowiadasz o tym, ale to w takim razie machine learning to może też chwilkę, bo jednak tak dla tych, którzy gdzieś tam chcieliby pojęcia rozumieć.
A, dobra.
No nie, tylko definicję, szybciutko, tak żebyśmy ten, bo będziemy rozgadywać o tej twojej robocie, żeby się nie rozeszła nam całkowicie rozmowa, nie? Ale jak wspomniałeś, że wiele tematów powinno się załatwiać technikami badawczymi, a nie machine learningowymi, no to tak, żebyśmy wiedzieli, co to jest ten machine learning, tak?
Więc no machine learning to są. Oj, żebym teraz czegoś nie palnął, bo to się spierają, ale no, czyli różnego rodzaju algorytmy, które pozwalają nam na przykład przewidywać, uczymy je na jakichś danych, a później jak już nauczymy taki model, to on, jak już raz nauczony, pozwala nam na przewidywanie na przykład jakichś wydarzeń, albo na przykład budowanie jakiegoś tekstu, albo generowanie na przykład jakiegoś tekstu mówionego i tak dalej.
Czyli to wspomniałeś, czyli nie wszystko to właśnie technikami machine learningowymi można było załatwić, no bo są dane, które są po prostu w jakiś tam sposób dostępne. Sztuką jest tylko we właściwy sposób je poukładać i wyciągnąć z nich właściwe wnioski, tak? I to jest tak, upraszczając bardzo, to jest ten twój sposób, bo też tutaj zacząłeś opowiadać o tym, jak się kształci, to też jest jeden z wątków, o którym dzisiaj pewnie porozmawiamy, tak? Bo tak, przygotowując się do spotkania, rozmawialiśmy o tym, że warto było też to dotknąć, tak? Różne szkoły są różne szkoły, ale jedna jest szczególnie zaniedbana, ta twoja.
Ja bym tak może nawet nie powiedział, to jest tylko tak, że to jest to, co rozmawialiśmy jeszcze przed spotkaniem, prawda, że dlatego tak wracam do tego, bo to tak wybrzmiało w tej naszej pierwszej rozmowie, żeby jasne, ja uwielbiam maszynowe uczenie i
to prowokatywnie tak.
Tak, i my mamy takie projekty i to jest to, co jakby w serduszku gra, tylko no tak nie zawsze to jest dobre rozwiązanie, to nie zawsze jest ta właściwa technologia i wydaje mi się, że ten taki nacisk na maszynowe uczenie w data science'ie, to nie zawsze to rozwiązanie po prostu. To tylko tyle.
Dobra, to potem o tej edukacji jeszcze porozmawiamy. To teraz tak, cofając się rekurencyjnie, jakby byśmy wracali do tych algorytmów, naszych algorytmów, tak? Podpinacie się ze swoimi zabawkami do systemów klienta, zbieracie logi, zbieracie różne dane. One mają jakąś tam ustrukturyzowaną postać, najczęściej bardzo prostą. I te zabawki wam z tego coś tam, znaczy znajdują pewne wzorce, tak? Bo ja jako procesowiec też o to bym podpytał, tak? Wspomniałeś o tym, że podejście się do procesów jest takie, że właśnie się je modeluje w jakimś narzędziu. Czy to będzie BPMS, czy to będzie cokolwiek innego, tak? No ale jak gdzieś tam koniec końców, jak mówię o procesie, no to widzę sobie jakiś tam diagramik z tymi prostokątnikami, z tymi rombami i tak dalej, i tak dalej. Te wasze zabawki też takie coś są w stanie wypluć, czy nie?
One to robią automatycznie.
No ale to widać jakie coś potem?
Tak,
widać.
Tak. Więc no, powiedzmy analiza wygląda tak, że na początku w procesie miningu jest tak, że jest taki suwak poziomu abstrakcji. Czyli, że jak dużo chcemy elementów pokazać, jak dużo przejść między...
Oni automatycznie nazywają te poszczególne elementy, czy wy tam musicie...
Tak, znaczy jeżeli to jest w danych, no to widzimy.
Wyciągają to.
Tak, im więcej rzeczy mamy w danych, znaczy żeby zrobić analizę potrzebujemy identyfikatora dla procesu, czynności, które w ramach tego jednego przejścia procesu były zrealizowane i czasu. I to nam wystarczy, żeby zbudować jakby tą mapę procesu i to się automatycznie wtedy generuje. Jeżeli mamy dodatkowe informacje, czy na przykład kto zrealizował jakiego rodzaju produkt dla jakiego klienta, to mamy dodatkowe informacje, które nam pozwalają jakby filtrować.
To już powiedzmy jest, bo on albo łapie wzorzec jakiegoś tam, powiedzmy, nie wiem. On potrafi na podstawie tych logów, jak tam ustawiliście, to pokazać, jak wygląda proces aktywacji na przykład, nie wiem, numeru SIM jakiegoś, nowego klienta.
Tak. I robimy wtedy tak, że no to mamy to narysowane. No ale widzimy, że na przykład jest część jakby realizacji tego procesu, która trwa bardzo długo. No to sobie możemy od razu wyfiltrować tych, dla których trwa długo, no i się na nich skupić. No i wtedy patrzymy, w którym punkcie jakby nadal tego na przykład nie widać, no to zmniejszamy poziom abstrakcji, pojawia nam się coraz więcej czynności, które są zrealizowane w ramach tego procesu i zauważam, że w dwóch miejscach to trwa bardzo długo. No i wtedy na przykład koncentrujemy się na tych punktach i tam jeszcze zwiększamy poziom szczegółowości i na przykład identyfikujemy te konkretne przejścia, które trwały w tym konkretnym punkcie zbyt długo.
Ty to wszystko widzisz na tym stole, co?
No tak.
Masz wyobraźnię.
I rzecz jest taka, że dzięki temu jesteśmy w stanie znaleźć te punkty, gdzie mamy niepotrzebne czynności albo gdzie coś trwa zbyt długo. I wtedy patrzymy, kto to robił, kiedy to robił, dla jakiego klienta, dla jakiego rodzaju produkt i to nam o wiele łatwiej jest wtedy jakby uchwycić problem niż na przykład takie klasyczne podejście, gdzie mamy troszkę złapaliśmy, że coś nam trwa zbyt długo, słuchajcie, spróbujcie
pomyślnie. Pomyślcie, skąd to się wzięło.
Tak, i oni nie wiedzą skąd wziąć, więc na przykład generują jakiś zrzut z bazy danych, ale tam tego nie widać, to trwa to kilka tygodni, czas marnowany, próbują gdzieś dojść, co mogło pójść nie tak. W procesie miningu my widzimy, możemy bardzo szybko zejść do poszczególnych czynności i to złapać po prostu tak.
No właśnie, bo co robimy proces mining? Właśnie żeby zoptymalizować?
Tak, żebyśmy mogli znowu zobaczyć spojrzeć na ten proces i widzimy po prostu, dlaczego on trwa zbyt długo, gdzie są opóźnienia, czemu trzy razy jest wykonywana ta sama czynność i marnujemy pieniądze.
Czyli jak klientowi sprzedajesz taką usługę, to mówisz, dobra, klient mówi, no super, Łukasz, widzę, że tutaj wy jesteście fachowcami, no ale co z tego będę miał? No, ty mówisz, słuchaj, no zacznijmy od tego, że zgłosiłeś się do nas, bo mówisz, że masz problem z procesami, bo coś za dużo kosztuje, za długo trwa, tak?
To pozwala dokładnie uchwycić te punkty, gdzie nam trwa coś zbyt długo i gdzie mamy marnowane roboczo godziny przez to, że ludzie powtarzają czynności, coś są opóźnienia. Właśnie nie wiadomo dlaczego ileś czynności w ogóle się wydarzyło. I my jesteśmy w stanie bardzo szybko zidentyfikować miejsca, gdzie to się dzieje, versus taki klasyczny BI, gdzie po prostu mamy tabelkę lub kilka wykresów i człowiek zaczyna zastanawiać właściwie, no widzę, że tu coś trwa dłużej, ale dlaczego?
Ale to powiedz mi, to rzeczywiście jest tak, że ty możesz, tak powiem, w czasie rzeczywistym zwiększać dokładność tych pomiarów.
O to mniej więcej chodzi.
Tak? Czyli dosłownie te suwaczki może sobie tam przesuwać.
To jest klucz całej zabawy, bo jest tak, że jak mam najniższy poziom abstrakcji, no to na przykład widzę po prostu 5 kroków w procesie. I ile jest przejść między nimi, w sztuk, ile to trwa, dobra. Ale później widzę, że na przykład jest przejście jedno konkretne, na przykład koncentruję się na, zaczynam zwiększać, jakby zmniejszać poziom abstrakcji, widzę, że są na przykład powtórzenia weryfikacji jakiejś faktury. No to nie zaczynam się zastanawiać, dlaczego są powtórzone. No to sobie mogę wyfiltrować tylko te przypadki, które są, po prostu nałożyć filtr.
A wszystko to ty musisz to zrobić. Jeszcze te narzędzia nie potrafią same takie anomalie wyłapywać.
To nie będą potrafić. To jest przyszłość.
Okay.
To na filmach jest.
Jasne. Pomyślałem, że... Czyli nie, musi ten operator siedzieć i musi
to,
tam jednak...
To jest business intelligence.
Jasne. No tak, no bo jakby kiedyś się robiło w ten sposób, no bo problem w optymalizacji procesu, wydajności procesu to jest problem od zawsze, od kiedy o procesach się gada.
Tak.
Tylko kiedyś były takie były rzeczy, że tam symulator. Wy nie symulujecie, macie te rzeczywiste dane.
Ale spójrz, jakby historycznie, jak się popatrzy na tą literaturę o optymalizacji procesów, to już od końca XIX wieku oni wszyscy trafiali do jednego punktu, gdzie musieli mierzyć te procesy. Mhm. To zawsze, zawsze lądowało tam. I proces mining jest dokładnie do tego, że pozwala nam mierzyć, jeżeli coś mamy w systemach informatycznych, cokolwiek na poziomie logów, możemy to wyciągnąć, pomierzyć i bardzo łatwo sobie analizujemy, więc załatwia nam temat pomiaru i budowy modelu. Jedyne co musimy robić to usiąść z głową i zacząć po prostu analizować co jest nie tak, co nam tutaj się przeciąga, co on nie spełnia jakby naszych oczekiwań i dojść dlaczego.
No to jak z optymalizacją. No, są pewne techniki, narzędzia, które tam ci pomagają, ale w pewnym momencie się pojawia ktoś, kto po prostu ma do tego smykałkę i tak.
W ogóle jest tak, że proces mining to jest taka ciekawa historia, bo to jest ten obszar analityki i algorytmiki, który powstał w Europie. Więc jakby w USA dopiero nadrabiają. Oryginalnie to powstało tam powiedzmy na pograniczu holendersko-niemieckim, więc wszyscy specjaliści są z Europy i no i jakby Niemcy tym stoją i Holandia.
A Japończycy? Nie ma ich tutaj?
Mało widziałem z Japonii. W ogóle chyba, ja nie wiem jak tam, Japonia w świecie IT, chyba tak średnio, ale rzecz jest taka, że w Niemczech firmy, to jakby normalne wszystkie.
Nie, świat IT to jest jakby jedno, tak, ale tak naprawdę jak się myśli trochę o procesach, no nie wiem, mi przynajmniej do głowy przychodzi, no to mi przychodzą te wszystkie te japońskie techniki czy metodyki optymalizacji jakieś, tak?
Tak, natomiast
Toyota
stricte, jeżeli chodzi o tą klasę jakby business intelligence'a, to tam za bardzo Japonii
nie ma, tak. No. Bardziej mi chodziło, że może, ale faktycznie, czy to tak naprawdę sprowadza się do narzędzi, a nie do jakichś tam specjalnych technik, które potrafią coś tam w jakiś sposób wyłapywać, tak? Znaczy ludzie, którzy potrafią używać narzędzi.
To są narzędzia, które usuwają nam kwestię tego, że trzeba zbierać dane, budować modele i to się robi automatycznie. Jedyne co to jest, my mamy po prostu kokpit, gdzie jesteśmy w stanie w ogromny szczegół wejść w proces, bardzo łatwo wszystko znajdujemy, jesteśmy w stanie właśnie uchwycić, że czemu coś trwa tak długo, dlaczego tutaj mamy jakby powtórzone czynności i dosłownie w kilku klikach znajdujemy, kto to robił, kiedy, dlaczego, dla jakiego klienta i od razu wiemy, do kogo podnieść słuchawkę. I dzwonimy i rozmawiamy, słuchaj, tam w grudniu mieliście tyle takich powtórzeń, co się działo. I normalnie, gdybyśmy mieli jakieś takie klasyczne analizy, gdzie my nie mamy tego szczegółu, to jest, mi się wydaje, że u was coś tam trwało zbyt długo i słyszymy, że nie no, chyba wszystko jest okej.
Okay.
Jest taka niejasność. A tu nagle mamy dane i spójrz, podeszli ci screenshota i on, ty no, faktycznie, prawda, a powiedz mi więcej. I zaczyna się, i to wszystko trwa bardzo szybko wtedy.
No dobra, to mamy proces mining. Do tego machine learningu byśmy chwilkę wrócili i do tego i do tych metod badawczych.
Jak najbardziej.
Spoko. Bo tutaj wspomniałeś o tym sposobie dzisiaj, o branży zaraz będziemy też rozmawiać, jak za branża dzisiaj wygląda według ciebie, tak? Ale tutaj, czyli dzisiaj główni adepci, tak, ja teraz ogólniam, ale tacy powiedzmy ludzie, którzy wchodzą w ten obszar, no bo data science, sztuczna inteligencja, to wszystko tak, niektórzy do jednego worka to wszystko rzucają, to są tak, a to są często bardzo zupełnie inne jakby obszary, tak? No trochę się wiążą z tym, że są innowacyjne i modne dzisiaj, ale troszkę inne kompetencje wymagają. Czy taki przychodzi taki gościu, nazywa się teraz, nie wiem, junior tam machine learning specialist, tak? I on jest po informatyce pewnie, tak? I on tam umie jakieś skrypty robić, tam coś tam w Pythonie.
No tak to
coś
często
tam
wygląda, tak.
A ty mówisz, no okej, okay, ale brakuje ci, to co byś mi podpowiedział, żeby coś czego się...
A nie, jak widzę właśnie, jak widziałem właśnie na rekrutacji takie CV-ki, to jakie ludzie fajne rzeczy robią, to mi się strasznie podoba, bo są
super robią technologie. Fajne rzeczy.
Tak, super technologie. Natomiast nie no, super, jak ktoś się tym dobrze zajmuje i lubi, to jest wspaniała sprawa. Jedna rzecz może jest taka, że jeżeli chodzi o edukację taką na uniwersytecie, to często jest tak, że osoby, które kończą taką zwykłą ścieżkę, no to na przykład nie mają najświeższych technologii. I często lepszą drogą w ogóle do nauczenia się są jak różnego rodzaju dobre kursy w internecie, takie wielomiesięczne, gdzie, no bo to jest tak, że to co się, jak się wybierze dobry kurs w internecie, to przeważnie są przykłady dosłownie z ostatnich miesięcy, to się tak szybko rozwija.
Świeżutkie.
Tak, to się tak szybko rozwija, że no nie ma co się uczyć rzeczy, które były przed 3 czy 5 lat, skoro cały czas się dzieje coś ciekawego, więc w tych różnego rodzaju kursach są fajne rzeczy, to często jest w ogóle lepsze niż studia, tak. Chociaż studia dają coś innego, no bo na przykład matem się człowiek nie nauczy na kursach, to by wypadało mieć jakąś taką formalną, więc...
Trzeba się znać na matmie dobrze? Przydaje.
Dopiero od pewnego poziomu, ale się przydaje, tak. Od pewnego poziomu, tak.
Czy matma, no, tak naprawdę w twoich tych projektach, no, to pewnie bardziej nie ta matma, tak nie wiem. Całkowania tam dużo chyba nie ma, czy jest? Raczej statystyka, takie typu rzeczy? Prawdopodobieństwo, czy nie?
Ale
ciągle krążymy ciągle wokół twoich biznesów, nie? Wokół tego, czym się zajmujesz.
Tak, więc ja tu mam dużo, jeżeli w firmie, tak jak mam podział, no to akurat ja robię te projekty, które są bardziej takie, bym powiedział, klasyczno badawcze, więc jakby Marek u nas w firmie się bardziej koordynuje machine learningi. Więc no, u mnie to jest statystyka, taka klasyczna, czyli na przykład powiedzmy kwestie jakby doboru próby albo reprezentatywności, estymacji jakichś parametrów, więc to sobie ja mam takie rzeczy. Tam jest tak, że trzeba się nauczyć matmy i tej statystyki, żeby rozumieć pewne rzeczy, a później to się jakby, jak się już umie, to się używa, prawda?
To. Znaczy jak ze wszystkim chyba, bo to tak znowu, wiesz, no, wyciąganie jakby wniosków na podstawie danych, które są niewłaściwe albo niewłaściwy sposób zidentyfikowane, to te wnioski są jeszcze gorsze pewnie, tak? Jak się, chyba, że się trafi niechcący, nie? To jest kiedyś tam z jakimś badaczem, trochę inny obszar, ale też badacz UX-owy. I oni bardzo często mówią o badaniach takich, że trzeba robić te testy jakieś AB, czy badania w ogóle użytkowników. To wszystko no tak, jest fajne.
Bo to działa u nich, tak.
Tak, tylko że tak, to trzeba pomyśleć sobie o grupach bardzo mocno, a ja w sumie z kilkoma osobami rozmawiałem i zawsze to jakoś było bagatelizowane, ta grupa, nie? Bo się pytam, czy ja mogę wyjść raz przed biuro i krzyknąć, słuchajcie, robię badania, tak, jakąś aplikację i co z tego, tak, co zrobię, jak to będą przypadkowi ludzie, jednak trzeba chwilkę pomyśleć, nie?
No to jest w ogóle jakby problem, że jest straszny, znaczy... Ja jako statystyk patrzę czasem na jakby rzeczy, które są publikowane i no są tak niereprezentatywne po prostu. I na przykład my mamy projekty z geolokalizacji i też widziałem, co jakby jest publikowane i często jest tak, że mamy, że jest próba tak niereprezentatywna, że albo człowiek jest w stanie jakby to jakoś skorygować i wtedy mamy całkiem dobre wyniki, no albo nie i pytanie jest takie, czy w ogóle wtedy z takich danych korzystać, więc jakby w geolokalizacji problem reprezentatywności istnieje i no i generalnie w badaniach to właśnie w metodzie, no, w ważeniu i w doborze prób jest tak, że zależnie od tego, jakie mamy prawdopodobieństwo tego, że ktoś się znalazł w naszej próbie, to jeżeli ważymy dane, to taką wagę my musimy przykładać, prawda? I jeżeli mamy w ogóle więcej informacji, no to możemy jakby jak bardziej złożone metody ważenia stosować. Natomiast co zasady, taka jest idea. Jakie prawdopodobieństwo jest znalezienia się kogoś w próbie? I to jest ważne, bo jeżeli tego nie mamy, no to zawsze możemy złapać jakieś, znaleźć jakieś liczby, coś obliczyć i no i co z tego?
Znaleźliśmy pewną tezę, którą trzeba tam unieść na końcu dowodzić, a to nie tak, to o tym wszystkim tak. Chodzi.
To zresztą jest taka rzecz, że, ale o tym jeszcze później może porozmawiamy, że no ja dużo publikowałem o sztucznej inteligencji w Fundacji Digital Poland i jestem zaskoczony, że nie ma żadnych badań, żadnych informacji na rynku. Właściwie jedyne źródło to jest Eurostat. I oczywiście jest masa white paperów, masa publikacji, masa jakby artykułów, wypowiedzi. Nikt nie bada w ogóle w transformacji cyfrowej. Nie wiadomo, ile jest wdrożeń, nie wiadomo, jaki jest stan ucyfrowienia firm. Jakby to jest
Albo jest problem, jak to liczyć w sumie. Co to jest ta transformacja cyfrowa? Jak chcemy na chwilkę dygresję zrobić sobie w tą stronę?
No. Ja bym się czym jest transformacja cyfrowa nie podejmował. Natomiast mówię, robiliśmy publikację w Fundacji Digital Poland, którą ja pisałem i tam jest tak, że no to jak robię publikację, no to szukam danych. Jedyne źródło, które było jakieś tam faktycznie systematycznie robione, to jest panel ICT z Eurostatu i oni mają trochę fajnych danych o tym, mają w wykorzystaniu chmury, mają trochę w wykorzystaniu danych, trochę o czujnikach, ale to jest dosłownie po parę pytań i to jest tyle. Teraz w tym roku pojawił się cały taki moduł związany z sztuczną inteligencją, co zresztą pewnie na dniach jakoś opiszemy i tam przedstawimy jakąś publikację z tego, ale, no ale więc mamy kilka pytań, ale to jest tyle. I tam jest fajnie, bo można to porównać dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej, można przeciąć przez branżę, przez wielkość firmy, więc to można z tego coś wyciągnąć. I tam jest parę w ogóle ciekawych wyników. Natomiast to jest jedyne źródło. I ja byłem zaskoczony, że nie ma w Polsce praktycznie żadnych badań o tym, jak wygląda jakby ta, tak liczbowo, jak wygląda ta cyfryzacja, jak wygląda wykorzystanie danych, jak wygląda wykorzystanie na przykład systemów informatycznych w firmach. Nikt tego nie bada. To jest dla mnie jakby... Biorąc pod uwagę, to jest wielki rynek. I jak to jest ogromne znaczenie ma dla gospodarki, nawet taka prosta sprawa, że to jest świetna kariera akademicka. Zająć się tym i po prostu jest się bardzo wziętym nagle naukowcem, który jest wszędzie zapraszany, super sprawa. Nikt tego nie bada. To jest jakby...
Trochę odpłynęliśmy, ale to dobry też jest temat. Ale, a myślisz, dlaczego masz jakieś tutaj spostrzeżenia, dlaczego tak jest?
Nie wiem. My tak sobie wewnętrznie firm rozmawiamy, czy może w przyszłości nie rozpocząć jakby takich systematycznych badań nad właśnie wykorzystaniem danych i algorytmów w polskich firmach, bo to jest niewiarygodne, że nikt jakby tego nie robi.
No bo pytanie, dlaczego tak nie? No i pytanie, no bo co z tym zrobić? No bo to też musisz mieć ludzi zainteresowanych, no bo się napracujecie.
Wydaje mi się, że to jest ważne i jest wiele osób, które chciałby poznać jakby wyniki, począwszy od jakby firm, jak i decydentów, którzy zastanawiają się jakby tu dotrzeć z jakimi produktami, do jakby jak lepiej świadczyć usługi dla klientów docelowych, aż po organy państwowe. Ale no nie wiem, no to jest jakby takie moje spostrzeżenie z ostatnich 2 lat, powiedzmy, że niewiarygodne.
Wszyscy trąbią o transformacji, trąbią o tym data-driven business i tak dalej. Wszyscy trąbią o tym, że e-commerce ostatnie 2 lata to już w ogóle kosmos, ale tak naprawdę pod tym nie ma, ty o tym mówisz, że pod tym te dane, które nawet jeśli się pojawiają, to one są takie troszeczkę chyba z palca, tak, wyciągane.
Dużo ma dokładnie taki charakter.
Albo są tylko hasła, tak?
Albo na przykład jest tak, że mamy jakąś listę mailingową, rozsyłamy zapytania, mamy na przykład trochę odpowiedzi no ale można policzyć liczby, prawda?
I trzeba,
ale to czy to przedstawia faktyczny rynek?
To jest, wiesz, to są takie fajne pytania, na przykład, nie wiem, no, tak mogę ci powiedzieć z obszaru chociażby, nie wiem, marketingu social mediowego, tak? Gdzieś tam ludzie się próbują czasami odnosić, no, to co na przykład my robimy, gdzieś tam ludzie się próbują tutaj odnosić do tego, co my robimy, patrząc na to, co się dzieje w internetach, no. To tak o tych próbkach mówiłeś, tak? To trzeba się zastanowić nad tym, czy ta próbka jest reprezentatywna, czy my w ogóle możemy się porównywać, nie? Bo firmy muszą publikować jakieś, wykonywać działania marketingowe. Tak. Dzisiaj ten internet daje dużo możliwości. Stosunkowo tanio można stosunkowo szybki efekt osiągnąć, ale nie można go przenieść na przykład na branżę, nie wiem. No. Modne są ostatnio jakieś tam pato streamy czy jakieś inne. Pato streamów już nie ma, ale teraz są pato gale na tapecie. No to tak, to nie da się tego porównywać, tak? Więc tutaj takie przyjęcie, takie właśnie podejście, takie nawet oparte na danych, ale bez zastanowienia się chwilkę nad metodą badawczą, tak? To nie ma sensu po prostu, nie? No dobra, czyli będzie coś tam mówisz, że kombinujecie, ale to wracamy. To w takim razie proces mining dotknęliśmy, machine learning dotknęliśmy. O metodach badawczych chciałbyś jeszcze chwilkę, czy? Bo to jest to jakby korowa, no z tego
tak,
się wywodzi.
Tak, ale to jest takie bardzo moje. No nie wiem, no mówię, jak dla mnie to tego brakuje jakby w repertuarze aktualnie kształconych data scientistów, którzy są bardzo tacy informatyczni, bym powiedział. Ale czy jest sens dodawać tego do programów? Może trzeba po prostu bardziej interdyscyplinarne zespoły robić, gdzie mamy na przykład jednego badacza społecznego i więcej informatyków? Trudno jest mi powiedzieć.
Interdyscyplinarne zespoły to w ogóle jest bardzo dobry temat. To niezależnie od tego, czy to jest właśnie, nie wiem, obszar taki jak twój, tak? Data science, czy to są jakiekolwiek inne obszary, ale fajnie jest czasami, ja to nazywam, zamieszać w tym kociołku, dorzucić coś innego totalnie, bo to bardzo często się okazuje, że wciągnięcie kogoś totalnie nieoczywistego powoduje, że mamy dużo lepsze wyniki, nie, w pracy.
No tak.
Także to jest ciekawe. Ja kiedyś, kilka temu słyszałem takie coś, że właśnie jak zaczęły się te modne hasła pojawiać, że największy dzisiaj problem jest z umiejętnością komercjalizowania tych pomysłów, nie wiem, czy na algorytmy jakieś, czy...
No tylko co to jest komercjalizacja, prawda? Czy my jesteśmy w stanie...
Może taka przydatność, tak? No bo robimy jakieś tam rzeczy i one są w sumie fajne, no, są coś ciekawego. No jak puścisz naukowca, tak, no to ci powie, no to jest fajne, tam się coś kręci, ale zadajesz mu pytanie, no dobra, ale co ja z tego będę miał,
właśnie,
tak?
No właśnie dlatego zwróciłem uwagę na tą kwestię związaną z AI-em, no bo my się już spotkaliśmy w firmach z tym, że jest takie nastawienie, żeby stosować algorytmy i się przepala godziny na ekspertów i tak dalej, podczas gdy to, co należy zrobić, to te dane, które mamy, uporządkować, zastanowić się, co kilka najważniejszych rzeczy, które możemy z nich wyciągnąć, wyciągnąć je i kropka. I to jest wszystko. Więc jakby...
Najpierw z tego skorzystajmy, co mamy pod ręką.
Tak, i zróbmy to prosto. Tak. Zróbmy to prosto, bez przepalania godzin. Szczególnie, że po dajmy na to, uporządkujemy dane, wyciągniemy jakby jakieś parametry, tutaj jakieś liczby, mamy wnioski. Często się okazuje, że nie ma co więcej w tym dłubać, jakby temat jest zamknięty. A więc no.
I tak mówicie klientom czasami, zrobiliśmy temat?
Tak.
Co sobie klienci? Są zaskoczeni, że kończymy projekt?
Jak wszystko idzie dobrze, no to wszyscy są zadowoleni, prawda? No. To tak mniej więcej.
A mógłbyś to... dalej to kontynuować, nie? To taka studnia bez dna, kurczę.
Jest dużo rzeczy w ogóle fajnych do zrobienia w analityce danych, więc no. Nie wszystko, co jest fajne i wartościowe, ma powiedzmy tak powierzchownie wielki blichtr. Na przykład jest cała kwestia związana z data governance. I to jest taka sprawa, że tak jakby to, co my często napotykamy, to sytuacja, gdzie klient chce bardzo konkretnie jakieś dashboardy, jakieś...
W jednym słowie, data governance to jest taka stara, dobra, bo to stare
porządek,
hasło, tak?
Porządek w danych.
Tak,
porządek w danych. No, tak. Chociaż podejrzewam, że tutaj jakąś definicję łamę i że to się tak nie
ale ty się nie trzymasz, nie? Tak aż bardzo. Ty bardziej się robotą skupiasz niż tam, czy to tam.
Tak, w każdym razie jest tak, że klienci kupują dashboardy. I dashboardy sprzedają projekty. Tylko, że później się okazuje, żeby zasilić te dashboardy danymi, no to musimy mieć skądś dane. I jeżeli dane są, no to fajnie, zasilamy, wszyscy są uśmiechnięci. Natomiast jeżeli danych nie ma porządku, bo na przykład się okazuje, że jest kilka systemów informatycznych pod spodem, bo się okazuje, że historycznie firma na przykład było kilka fuzji, kilka przejęć i jakby historycznie tam kilka systemów w ogóle informatycznych i kilka baz danych i kilka instancji i tak dalej. Na przykład, prawda? A oni są dopiero w toku na przykład rozmów o jakiejś integracji, albo się okazuje, że jest kilka systemów informatycznych. Jeden służy na przykład temu, żebyśmy obsługiwali klientów, drugi na przykład służy temu, żebyśmy mieli zakupy, trzeci służy zarządzaniu kadrami, czwarty też służy obsługiwaniu klientów, ale z innego pionu, bo tamci są powiedzmy komercyjni, a ci są na jakichś kontraktach. I okazuje się, że to nie jest tak, że ja sobie po prostu podepnę te dane i zaraportuję, bo jest kilka identyfikatorów, nie ma jakby w jednej bazie powiedzmy jakaś placówka się ma taki kod, w innej bazie ma taki kod, inaczej się nazywają.
Niby to samo, a inaczej nazwane.
I uzgadnianie tego potrafi być uciążliwe i dlatego często, zazwyczaj najrozsądniej byłoby zacząć projekty takie analityczne od data governance'u, czyli zastanówmy się, jakie mamy dane, jak możemy je połączyć, gdzie mamy wartość, gdzie na przykład jest tak, że mamy dane, które są wartościowe, ale jest na przykład są na tyle złożone, że nie róbmy tego w tym momencie, odłóżmy na przyszłość, miejmy porządek, zadbajmy najpierw o porządek danych, a później będziemy już bardzo szybko i fajnie raportować. Więc no niestety data governance jest trudno sprzedawalny, gdyż nie przynosi od razu rezultatów.
No niestety tak to mówią sexy takie, że tam widać coś fajnego.
Tak, jest, to nie jest tak, że ja że będzie projekt, z tego od razu będzie efekt i będzie sukces wewnątrz organizacji. Więc jakby data governance pada tutaj pod ciosami jakby tego, że firmy są zainteresowane tym, żeby było wszystko na bieżąco. Tutaj tylko szybki efekt, szybki jakby sukces. I skutek jest taki, że no te kwestie danowe są bolączką i to raportowanie bywa bardzo uciążliwe. No i tu jest też tak, że są te obszary, gdzie mamy coś bardzo ustrukturyzowanego, na przykład księgowość jest ustandaryzowana. Przykładowo jest coś takiego bardzo złożonego, jak na przykład adresy, to, że my mamy jasność co do adresów, ulica, numer mieszkania, kod pocztowy, przecież to mogło być takim ogromnym problemem, ale to jest ustandaryzowane, więc to nie stanowi problemu, jakby wiadomo, tam są jakieś błędy i tak dalej, ale to nie stanowi jakby kluczowego obszaru, więc tam, gdzie mamy standaryzację, czyli jakby to takie standardowe myślenie, ten ład już został stworzony, albo narzucony z zewnątrz, no tam się jakby łatwo robi analitykę. No, ale mamy te obszary, które są specyficzne dla firmy na przykład, powiedzmy, i są operacyjne i tam nie ma żadnego standardu i trzeba sobie, powiedzmy, dopiero go poukładać, no i tam brak governance'u powoduje, że no stoimy w punkcie, więc jakby to jest, data governance jest strasznie ważny, jest niewystarczająco jakby na agendzie, sprzedają dashboardy, i często jest tak, że zaczynamy z dashboardami, a dopiero później robimy ten governance, i co powoduje, że często jakby założenia odnośnie budżetu czy też timeline'u projektu są, muszą być rewidowane, no bo okazuje się, że nie, rzeczywistość nie jest taka, jaką zakładamy.
Tu też brakuje pewnie tych badań, takich statystyk konkretnych, nie? Ile takich projektów jest realizowanych z takim porządnym, tutaj tak dalej.
To byłoby ciekawe, żeby mieć takie liczby, ale podejrzewam, że nikt tego. To jest
nie, i znowu to samo.
To jest nie do zbierania, nie? Mi się wydaje. To jest.
Ale są organizacje, jeśli byśmy się do rynku polskiego tak jakby tego ograniczyli, są organizacje, które ten data governance tak jakby stosują?
Jest DAMA. Więc jest... DAMA to jest skrót od Data Managers Association. Mhm. No i to jest relatywnie świeża organizacja od jakichś 2 lat, więc my tam uczestniczymy. No i idea jest właśnie taka, DAMY, aby promować porządek w danych i data governance, aby edukować rynek, aby jakby podkreślać, że to ma znaczenie. Więc no DAMA to jest organizacja, tam są od czasu do czasu spotkania, jest dużo CDO z dużych polskich organizacji, więc...
To się dzieje, to nie jest tak, że to...
Tak,
bo ten temat jest naprawdę stary, tak? To ja pamiętam początki gdzieś tam działania w branży IT, gdzie już o tym się wtedy mówiło, tak? No, są ludzie, to było naturalne, że tam gdzieś tam bazodanowcy gdzieś tam dryfowali w stronę hurtowni danych, potem ten BI się pojawi i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko tak...
Gdyby data governance miał choć ułamek tego blichtru, który ma sztuczna inteligencja, ja to podejrzewam, że rzeczywistość by trochę inaczej wyglądała, ale AI jest wszędzie, a takie nudne rzeczy, chociaż szalenie potrzebne, jak utrzymanie ładów danych, no niestety nie są często na agendzie.
No bo nie ma się czym pochwalić.
No więc, no więc właśnie.
Czyli w ramach organizacji coś tam próbujecie to zmienić? Znaczy, w sensie skupiacie firmy czy ludzi, którzy tym się zajmują i promujecie takie podejście?
Znaczy, no my uczestniczymy w tych organizacjach. Czyli jesteśmy w DAMIE, ja jestem w Fundacji Digital Poland i no więc dbamy o taką pracę, jakby u podstaw, prawda? Czyli robimy publikacje, zbieramy dane, więc to jest trochę taka nasza wkład pro bono do branży.
Możemy tak płynnie przejść do tematu, który też się pojawił, jak przygotowaliśmy się do spotkania, o kondycji polskiego rynku. Powiedzmy tego AI, data science, czy tak, i machine learning.
Tak, to mogę długo opowiadać, bo mieliśmy trochę tych badań w fundacji. Właśnie może zacznę od tego, że my tak od 2018 roku wspólnie z Piotrkiem Mieczkowskim, szefem Fundacji Digital Poland, działamy, stwierdzimy, że sztuczna inteligencja to jest ten obszar, przy którym trzeba by usiąść. Właściwie to ja bardzo chciałem to robić, przyszedłem do Piotrka i mówię, działajmy tutaj, i Piotr go przyklasnął. No i jest tak, że mieliśmy trochę tych publikacji, więc na przykład zrobiliśmy od Ośrodka Przetwarzania Informacji, zebraliśmy informacje o tym, wzięliśmy od nich, bo oni zrobili taką fajną robotę, że po keywordach przelecieli publikacje i ocenili, w których polskich uczelniach, na jakich wydziałach, ilu jest ludzi, którzy publikują w takich obszarach wokół sztucznej inteligencji. Zmieniliśmy te liczby, wzięliśmy od nich te dane i zrobiliśmy na przykład jedną publikację, taką mapę polskiej nauki, jeżeli chodzi o AI. Zrobiliśmy badanie wśród firm, więc najpierw jedno w 2019, drugie w 2021, więc mamy badanie o tym, jak wygląda wykorzystanie jakby sztucznej inteligencji, w ogóle cały ten
rynek. Jak to wygląda?
Znaczy, dobrze i niedobrze, no bo jakby Polska jest po prostu mała tak naprawdę na przestrzeni, w perspektywie na przykład europejskiej, i to takie nasycenie ekspertami jest niskie. Tylko że nie jest też różne, niż ma to miejsce w przypadku na przykład Czech czy Węgier. Więc jesteśmy tu, gdzie można by się spodziewać, że jesteśmy. Z takich innych rzeczy, jak tak się porównuje na przykład Polskę i powiedzmy Zachód, no to Na zachodzie, na przykład właśnie w tych algorytmach, w sztucznej inteligencji jest o wiele więcej osób, które się tym zajmują, są z uczelni. A u nas to w o wiele większym stopniu ludzie, którzy siedzą przy AI-u, to są ludzie z software house'ów. W ogóle Polska takie, trochę takim software house'em Europy, tak z tych danych wynika. Natomiast też inna rzecz, która jest taka w sumie ciekawa, to że największe w Polsce zespoły takie prężne, które robią sztuczną inteligencję, to są centra R&D dużych korporacji zachodnich. Czyli na przykład mamy Samsunga w Warszawie, gdzie bardzo mocno stoją, jeżeli chodzi o NLP, czyli przetwarzanie języka naturalnego i tam tłumaczenia między językami, takie sprawy. No ale mamy też na przykład Apti w Krakowie robi autonomiczne, no, oprogramowanie do autonomicznych aut. Więc pamiętam, brat mi podsyłał zdjęcie tam z Krakowa, bo mieszka w Krakowie i mówi, że patrz, co u nas jeździ po ulicach jakieś tam, że nie ma kierowcy tutaj, tylko te sprzęty. No ja się śmieję, mówię mu, że no tak, no bo my w Krakowie tym się zajmujemy. I Tom też ma centrum R&D, które robi autonomiczne auta. Więc Amazon, Intel, Nvidia, no oni wszyscy mają tu centrum R&D, które rozwijają te technologie. I różnica jest taka, że taki typowy polski startup albo jakiś software house ma, powiedzmy, tych ludzi, którzy zajmują się na przykład sztuczną inteligencją lub algorytmami, maszynowym uczeniem, ma ich, powiedzmy, kilku, może kilkunastu. Jak się pójdzie do takiego Samsunga, to tam są dziesiątki tych osób. Te zespoły są po prostu o wiele większe.
Czyli tak, bo jak wspomniałeś o tym, że to tak w sumie nie wygląda najlepiej, ale to tak troszeczkę może to jest zaburzone tym, że jednak ci ludzie są, tylko że oni są pochowani w tych centrach R&D.
Trochę tak. No. I to, co mamy jakby, to, co nam kuleje, ale to nie jest już tylko w sztucznej inteligencji, tylko w ogóle, że kuleje nam to, że kuleją nam badania na uczelniach. Czyli polskie uczelnie bardzo dobrze kształcą, ale nie ma, mało jest tego, co...
Nie prowadzą badań w tym sensie? To masz na myśli?
Mało jest tego, co na przykład się dzieje w Stanach, że jest na przykład kilku osobowy zespół, który dłubie nad jedną technologią i oni po 2, 3, 5, 10 latach stają się takim, no, stają się znaczy w topie światowym.
Nie ma pieniędzy na uczenia na to chyba, nie?
Ja nie wiem, czy już nie ma pieniędzy, już jest sporo grantów, możliwe, że to nadal jest ten taki ogon, który jakby tego, że kiedyś nie było, że to dopiero musimy jakby nadrobić, ale to jest słabość ogólnie, więc jest masa studentów, którzy strasznie są ciekawi, strasznie się garną i chcieliby to robić, więc... Pod tym kątem talentu nam nie brakuje.
Wspominałem o tym, że zajmowaliśmy się swego czasu, trochę krążyliśmy wokół data science, taką swoją jedną z marek i odzywałem się. No, jakby, jak chciałem się tym tematem zająć, zacząłem się zastanawiać o tym, bo ludzi ciężko było na rynku, to sobie myślę, gdzie ci ludzie będą. No, ci ludzie będą. Pierwsza rzecz, która mi wpadła do głowy, to od razu uczelnie. Więc zbudowaliśmy tam gdzieś, po kontaktach polecieliśmy i chłopaków z UJ-u gdzieś tam poznaliśmy lepiej. Gnum, tam jest bardzo fajna, fajny zespół, bardzo dobrzy ludzie, tak? No naukowcy właśnie. Tak?
Dobrze działają.
Nawet konferencję z nimi zrobiliśmy swego czasu, gdzie to teraz już te konferencje troszeczkę jest, ale wtedy to nie było. Ale to tak, my ją próbowaliśmy skomercjalizować, bo oni mieli swoją konferencję, my tam się jakoś złączyliśmy. Także gdzieś ci tam ludzie są pochowani, nie?
Tak, robią też
komercyjne rzeczy i dobrze robią, i dobrze sobie radzą.
No ale jak się popatrzy na takie czołowe jakby organizacje, firmy na świecie, no to wszędzie są Polacy. Okay. jak jest jakiś OpenAI albo jakiś DeepMind, jak się spojrzy...
Bo są dobrze? Czy co?
No dobrze
czy
są,
im się chce?
Po prostu są dobrze, chce im się. Polskie uczelnie dobrze kształcą, więc tak, jest ich trochę tam na świecie.
To tak w sumie niby mało tego jest u nas, tak statystyki pokazują, że jest mało, ale tak tego, że nie jest.
Nie jest najgorzej, tak. To jest takie nierówne. No, mówię, badania to jest coś, co jest piętą achillesową. No bo szczególnie jeżeli myślimy, że chcielibyśmy takie mieć nie software house, ale takie zaawansowane technologiczne startupy, to cała masa z nich jest, na przykład w Stanach powstaje w ten sposób, że jest zespół badawczy na uczelni, który przez cały czas pracuje nad jakimś obszarem i co jakiś czas po prostu ktoś z niego odchodzi z tego zespołu, robi spin-off, zakłada jakiś startup, prawda? Tak powstał Google i dużo firm jakby technologicznych. I Tylko, że tylko chodzi o to, żeby ci ludzie byli jakby w granicach Polski. Mhm. No ale żeby oni byli, no to oni się wyedukują na uczelniach. Po prostu. I muszą być te zespoły badawcze, bo jest tak, że w firmach to przeważnie się pracuje nad tym, co przynosi kasę tu bezpośrednio i jak nie mamy potrzeby na jakiś projekt, no to go ubijamy i lecimy dalej, prawda?
No my jesteśmy chyba trochę niecierpliwi jeszcze. To jest tak, że jednak tutaj trochę się rozwijamy, ale to jest za krótko jeszcze, żeby się nauczyć tej długoterminowości, tak? Długofalowości, tak. To jest tak, że faktycznie, no i te pokusy są i one, jest ciężko z nimi jakby walczyć, tak? Powiedzieć komuś, kto tam zostań, no nawet niech te granty będą, może problem jest ze świadomością tych grantów, a może, nie wiem, nie znam się na tym tak dobrze. Tak? No to...
Ale na przykład, jak tak robiliśmy te badania, to wychodziło, że wszyscy, jak jeden mąż, twierdzą, że numer jeden potrzeby polskiej branży sztucznej inteligencji to jest promocja zagraniczna. I to jasno wychodzi. To po stronie zarówno firm, jak i z sektora naukowego, jak i z korpo, to jakby był numer jeden wszędzie. Więc...
Bo to wyszło z czego? Z waszych badań. A w tych badaniach jakie było pytanie?
Mieliśmy 35 pytań o to, co należy zrobić. Znaczy było tak, że pytanie, co należy zrobić, aby polski ten ekosystem AI się lepiej rozwijał. No i 35 takich jakby pomysłów, recept. No i numer jeden było promocja zagraniczna.
Tylko tak jak teraz przez chwilkę opowiadałeś, to ja sobie wyobraziłem to jednak w ten sposób, że to on się rozwija, tylko nie rozwija się w kontekście naszej tożsamości jakby. W tym sensie, tak? No, ci fachowcy są porozrzucani, w Samsungu mówisz kilkadziesiąt osób, może 100 plus, może więcej, tak? Gdzieś tam trochę tych centrów R&D w Polsce jest właśnie i są, tylko nie pracują gdzieś tam dla tych organizacji zagranicznych.
Tak? No tak, no bo to jest tak, że są centra R&D, gdzie de facto produkt jest dla zagranicy, tak. Prawda? Jest software house'y, które robią, no tam jest tak, że co trzeci robi prawie wyłącznie dla zagranicy. Bo to jest tak, na trzy się dzielą te software house'y. Jedna trzecia robi wyłącznie dla zagranicy, jedna trzecia robi prawie wyłącznie dla Polski i jedna trzecia robi tu i tu. Więc jakby to ta penetracja dla zagranicy jest bardzo widoczna. W Polsce firmy za to nie zapłacą, bo to jest, no, jak my sprzedawaliśmy, no to był... Odpowiedź, którą słyszeliśmy, to jest, my nie chcemy tu żadne rzeczy rozwijać, my jesteśmy zainteresowani wyłącznie pudełkowymi rozwiązaniami i w sumie ich rozumiem, więc no to jest pewnie też kwestia budżetu.
A może świadomości trochę, może takiej też odwagi, żeby coś zrobić?
No może,
bo,
nie
bo
wiem.
To szkoda, bo to jakby gubimy przez to naszą innowację, tak naprawdę. To jest trochę tak, jak wspomniałeś, tam są ludzie porozrzucani, też pracują dla różnych firm za granicą po prostu, no i tam jakoś sukcesami się realizują, a tutaj nie bardzo, może nie ma z kim po prostu pracować. Przecież wy macie kilka takich fajnych tematów, które zrobiliście.
Tak, tak, tak.
Których nie możesz się chwalić za bardzo.
No niestety nie mam podpisanych jeszcze zgód, tak. Natomiast ciekawa też rzecz właśnie wyszła w Eurostacie, gdzie okazuje się, no bo w Eurostacie w tym ostatnim widać, jak wygląda wykorzystanie, trochę z informacji o tym, jak wygląda wykorzystanie AI w firmach i dlaczego firmy nie kupują. Jest tam takie pytanie. No i jest tak, że w tym naszym regionie Europy głównym powodem, dla którego nie kupują, są budżety. To jest jakby główny. Natomiast jak się popatrzy w Skandynawię, to no i istotnym problemem są dane, ale główny jest budżet. Jak się patrzy na Skandynawię, kwestie finansowe, budżetowe bardzo szybko spadają tam, ale kwestie te danowe tylko jeszcze trochę rosną. Więc jakby to trochę jest tak, że my tak patrzymy z punktu widzenia jakby naszego, że jak znaleźć budżet i czy jest taka świadomość, że należy za to płacić, ale gdy wrócimy do tematu takiego, znaczy, ale jak budżety będą, to tym bardziej zapieprzę kwestia tego, że czy my mamy dane, czy mamy dane uporządkowane, czy mamy dane wystarczającej jakości, więc jakby ten governance, o którym mówiliśmy, on nie zniknie, on tylko będzie większy.
To dobrze.
Tak wygląda rzeczywistość.
To dobrze wróży. No to. Czy jest jakiś temat jeszcze, który chciałbyś teraz poruszyć?
Może powiem trochę o Prezes Miningu, bo my będziemy mieli 20 kwietnia takie nasze wydarzenie Prezes Miningowe. Mam robimy taką mini konferencję, gdzie...
Własną?
Tak, kilku prelegentów. I wszystko jest stricte wokół właśnie analityki procesowej, jak mierzyć. Będzie trochę case'ów, będziemy też, pokażemy trochę danych, więc takie wydarzenie na dwie, może trzy godziny. W tym momencie jakby potwierdzamy prelegentów, więc od razu chciałbym tutaj wspomnieć, że 20 kwietnia zapraszamy.
To pomożemy wam trochę, podpromujemy, może się uda.
Bardzo chętnie.
No pewnie. Czy to jest wasze autorskie? To jest pod waszym
szyldem? Tak, tak, no bo jakby ta technologia jest nadal mało znana, więc stwierdzimy, że no pokażmy światu, warto promować.
Ja ze swojej strony tylko bym dodał, bo trzeba takich ludzi wspierać, znaczy, bo to jest trudny temat, tak? Sam powiedziałeś, że no, ta świadomość niby jest, ale to jakieś kwestie budżetowe czy zrozumienia. Sporo też pracy u podstaw. Ty taką osobą jesteś chyba, która tej roboty się nie boi. Jeszcze ma ochotę, co? Jeszcze ma ochotę.
Tak to trochę wygląda.
Nie jesteś ten? Nie masz poczucia, że tam ile można zmęczenia?
No niby trochę mam, ale wydaje mi się ostatnio tak wszystko fajnie hula, że mam z tego dużo satysfakcji.
Trzeba to promować, żeby to zmieniać, żeby było lepiej. No i czy tak podsumowując, nowoczesne rzeczy ważne są, ale ważniejsze są czasami fundamenty. Najczęściej są fundamenty ważne.
Porządek danych.
Tak. Informatycy, którzy chcą się zajmować szeroko rozumianym data science, to trochę też mogliby się doszkolić z rzeczy poza stricte IT.
Klasycznej metody badawczej.
To też się przydaje.
Tak.
To jest trochę tak, jak wiesz, jak dzisiaj Agile, no ten Agile nadal chyba jest modny, tak? Ale przy okazji Agile się zapomniało o twardych metodykach projektowych, ale to też warto by było znać troszeczkę. Się bardzo przydaje. Tym bardziej, że rzeczywiście baza jakby jest podstawą. Się koniec końców wskazuje, że jak nie masz bazy, to nie możesz nic nowego zrobić, a co z tego, że tam masz jakieś tam fajne, innowacyjne pomysły, jak nie wiesz, nie umiesz tego domu postawić, tak, na luźnym podłożu.
No tak.
Okej. Okay. I Prezes Mining, tak, jako obszar, który daje bardzo dużo korzyści, stosunkowo szybko, stosunkowo tanio.
Pozwala nam zmierzyć procesy, zrozumieć, co tam się dzieje. Zrozumienie, którego nie uzyskamy innymi metodami, pozwala nam zmierzyć, złapiemy miejsca, gdzie mamy niewydajności, miejsca, gdzie robimy niepotrzebne rzeczy, dzięki temu i te miejsca, gdzie mamy jakieś wąskie gardła, procesy będą szybsze, będziemy je lepiej rozumieć, będą o wiele bardziej zoptymalizowane.
Na konferencji swojej pokażecie, jak to działa w praktyce? Będą pokazy?
Będą.
Czy te słowaczki będą?
Tak, będzie też to na hiperautomatyzacji pokazane.
Okej, bo to jest bardzo ciekawe, jak to wygląda w praktyce. Czy siada taki...
Tak, bo to trzeba zobaczyć.
No. Czy taki ekspert i tam sobie kręci. To trochę jak są konsoletą taką DJ-ską.
Tak. No ale to jest tak, jak na przykład mamy, powiedzmy, narysowany proces i widzimy, że jest w jakimś obszarze, powiedzmy, już wiem, że w jakimś obszarze coś na przykład boli i piecze. Na Prezes Miningu mamy tak, że możemy sobie bardzo szybko rozklikać i mamy w tym miejscu, które piecze, mamy od razu szczegół i na tym to polega.
Co mi się bardzo spodobało, ta wizualizacja, o której wspomniałeś, tak, że tam dzwonisz do kogoś umownie i wysyłasz mu zrzut ekranu i pokazujesz mu, co jest, bo to jest bardzo dobra technika. Ona się przydaje w różnych momentach naszej pracy, tak?
Tak. To... Ale to też jest tak, że no bo jak w takich projektach analitycznych, jak coś się nie zgadza, albo jak nie mam dostępu do jakiegoś obszaru, to są te spotkania, one się nie ciągną i próbujemy, no to może tak spróbujmy to zobaczyć, może tak. A tam jesteśmy w stanie bardzo łatwo wejść w szczegół i to jest od razu.
Bo konkret załatwia sprawę, no tak jak, nie wiem, często ktoś mówi, coś jest drogo, coś jest tanio, coś jest szybko, wolno, to nie ma w ogóle, to nie ma znaczenia, jeśli kontekstu nie rozumiemy, co to znaczy, bo dla niektórych drogo to jest 10 tysięcy, a dla niektórych 10 tysięcy to jest w ogóle tak tutaj, ale te fakty, te konkrety są bardzo dobre, one się przydają w każdej dyscyplinie. To mi się bardzo spodobało, bo wtedy te jakby dalsze dywagacje się kończą, tak? To jest pokazane w procesie, że tam, nie wiem, klikałeś 14 razy i coś nie przeszło. A zdarza się często, że to są jakieś takie bardzo prozaiczne błędy, takie związane z tymi opóźnieniami. Nie wiem, myszka nie styka na przykład.
Bardzo różnie. Ale tak.
Często
tak,
się zdarza.
Ale tak.
Taka głupotka, nie? Właśnie to jest bardzo często pokazuje praktyka, że i żadne są matory.
Szczególnie jak są systemy zautomatyzowane, to może być tak, że nie wiem, coś się w dacie przestawia, i to idzie po prostu. I tak, jak jest coś zautomatyzowane, to ludzie nie widzą.
Ja mogę taką ciekawostkę na koniec powiedzieć już, tak, że robiliśmy kiedyś taki projekt dawno, dawno temu. Był problem, firma telekomunikacyjna miała problem taki, że miała dużo zgłoszeń, ludzie nie potrafili z e-booka skorzystać, elektronicznego biura obsługi klienta. I dzwonili i tak szukali, się koniec końców okazało, nie mieliśmy proces miningu, ale jakoś się dowiedzieli tutaj, że timeouty na SMS-ach, bo SMS-om trzeba się było tam zautoryzować. To takie rzeczy, to rozumiem, że z tych twoich zabawek to by natychmiast wyszło, że tutaj
tak, nas boli. Tu nie chodzi o to, że nie otrzymamy informacji, że to jest problemem, ale jesteśmy bardzo szybko w stanie przyszpilić dokładnie jaka osoba, kiedy, identyfikatory i
a na koniec, żeby mi wpadło do głowy, a da się na przykład na tych właśnie narządkach proces miningowych poustawiać właśnie jakieś reguły, żeby on sam alertował, że tam coś jest nie tak, czy no właśnie ten SMS-ik, tak? Że, czy to tak nie? Bo to musisz jednak śledzić te rzeczy na...
Nie.
Nie, czyli to, bo to jest ten kwest, ten...
No bo to jest BI, to nie jest już jakby narzędzie, które ma jakoś tam, nie wiem, działać i powodować
tak.
coś.
No. To jest tak, że ten ktoś musi usiąść i musi sobie tam te drill downować.
Tak. Okay. Mhm.
Łukasz, dzięki wielkie. To życzymy powodzenia na waszych eventach i na eventach z innych eventach. Hiperautomatyzacja jeszcze.
Dobra.
Bardzo, dzięki wielkie za rozmowę.
Dzięki bardzo, dziękuję za zaproszenie i za możliwość udziału.
Dzięki.
No bullshit about podcast. Bez tabu, bez owijania w bawełnę, zawsze szczerze.